cokolwiek powiem, może być użyte przeciwko mnie, że tak powiem. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Na samym początku chcę się wam pochwalić czymś, co udało mi się osiągnąć, a co długo leżało mi na sercu ze względu na jakość, na wartość merytoryczną tego czegoś, o czym teraz myślę. Znaczy, żeby jakby do brzegu. Od dziś na kanale Moc Słabości będziemy często sięgać po wypowiedzi kardynała Roberta Saracha. Oczywiście wcześniej też to się zdarzało, ale chyba bardzo rzadko. Od dziś w sklepiku mocsłabości.pl możecie znaleźć najważniejsze książki autorstwa kardynała Roberta Saracha, między innymi. Wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Bardzo serdecznie wam tę książkę polecam. Zaraz powiem, dlaczego w ogóle o tych książkach mówię dzisiaj. Bóg albo nic. Rozmowa o wierze. I Moc milczenia, również autorstwa kardynała Roberta Saracha. Te książki możecie znaleźć w sklepiku mocsłabości.pl. Dlaczego o tym wszystkim dzisiaj mówię? Ponieważ dzisiaj będziemy mówić o kapłaństwie, o kościele. Znowu o posłuszeństwie. Znaczy znowu, chociaż ktoś mi kiedyś tam w komentarzu napisał, że już ma dosyć, że ja wciąż o tej pokorze tutaj mówię i cały czas temat pokory wraca. No bo takimi słowami nie ma co się oszukiwać. Często wypowiada się zły, mówiąc dość już z tą pokorą, dość już z tym posłuszeństwem, a wiemy, że Maria jest mistrzynią życia duchowego ze względu na to, że jej serce jest oparte właśnie na takich dwóch twierdzach. Twierdzy duchowej, którą jest pokora, i twierdzy duchowej, którą jest posłuszeństwo. Skorzystam dzisiaj z materiału, który podesłała mi jedna z widzek kanału Moc Słabości. Bardzo serdecznie dziękuję za ten materiał. Jest to materiał bardzo syntetyczny, konkretny, a zatem z radością z niego skorzystam. Już nie przedłużam, zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy materiał. Wyjątkowy, bo oglądany przez was, widzów kanału Moc w Słabości. Serdecznie wam dziękuję za wsparcie duchowe, modlitewne, ale także i to materialne. Większość z was nie chciała, żeby zamieszczać na planszy końcowej podziękowań imiennych co do waszego wsparcia finansowego dotyczącego kanału. W związku z tym no, na razie tego czynić nie będę. To znaczy, no, jak uznacie, że chcecie, żeby się wasze imiona i nazwiska pojawiały jako właśnie taka plansza z podziękowaniami dla was, to oczywiście też to wtedy uczynię. Będę korzystał z materiału, który się ukazał na stronie www.syacy.org.pl. Jest to Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego Księża Pallotyni, Prowincja Zwiastowania Pańskiego, Poznań. Autorem tekstu, który wam dzisiaj przeczytam, jest ksiądz Przemysław Podlejski, Pallotyn. Jest to tekst oparty na nauce Kościoła Katolickiego, na katechizmie Kościoła Katolickiego, jest oparty na kodeksie prawa kanonicznego. I teraz takie może małe wyjaśnienie, bo kiedy zacznę czytać te wszystkie sformułowania, no troszkę i prawne, dotyczące posłuszeństwa w Kościele, ktoś może powiedzieć: halo, halo, ale tego nie ma w Piśmie Świętym. No w ten właśnie sam sposób argumentował swoją teorię sola fide, sola scriptura, sola gratia Marcin Luther. Mówił: tylko wiara wystarczy, tylko pismo wystarczy, tylko łaska wystarczy. No nie, łaska bazuje na naturze, jak to powiedział święty Augustyn. Jan Paweł II w 1998 roku napisał potężną w swej wartości merytorycznej encyklikę Wiara i Rozum, a więc nie tylko wiara, ale także i rozum, bo rozum otrzymaliśmy od Pana Boga. Jeżeli ktoś z nas odrzuca rozum, to jest to grzech przeciwko Bogu, Stworzycielowi, bo rozum pochodzi od Pana Boga i rozum został nam dany po to, abyśmy poznawali prawdę. Uwaga! W niebie też nam rozum będzie potrzebny, bo to właśnie za pomocą rozumu w niebie będziemy poznawali Boga, który jest prawdą. Wtedy już wiary nam nie będzie trzeba. W niebie pozostanie tylko miłość, a miłość zawsze opiera się na prawdzie, którą poznajemy za pomocą rozumu. No i wreszcie Pismo Święte. Marcin Luther mówił wprost: wystarczy samo słowo, samo Pismo Święte. jakby nie słyszał słów Chrystusa, który powiedział do swoich uczniów: cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I w innym miejscu Ewangelia mówi, posługując się słowami Chrystusa: kto was słucha, mnie słucha. Każda rzeczywistość ziemska, która ma formę społeczną, potrzebuje pewnego uporządkowania. Stąd pojawiają się różnego rodzaju kodeksy prawa. Jest też kodeks prawa kanonicznego, ja tu mam gdzieś go za sobą, nie będę go tutaj wam pokazywał, bo nie o to chodzi. Kodeks prawa kanonicznego oparty jest na Słowie Bożym, oparty jest na objawieniu, oparty jest na nauce Kościoła katolickiego, bo sam zresztą stanowi część nauki Kościoła katolickiego. Ostatni paragraf kodeksu prawa kanonicznego mówi o celu naszego życia ziemskiego, że celem wszystkiego, co robimy na ziemi, jest zbawienie dusz. W związku z tym, żeby już nie przedłużać, sięgnę do tekstu księdza Przemysława Podlejskiego, Pallotyna, który rzecze w ten sposób. Odsyłam was na stronę www.sac.org.pl. Niestety, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, docierają do nas informacje o księżach, którzy uporczywie trwają w nieposłuszeństwie swoim przełożonym i prowadzą publiczną działalność, narażając tym samym wiernych na zerwanie jedności z Kościołem. W związku z tym warto wiedzieć, że... I już w tym momencie chciałbym księdzu Przemysławowi bardzo serdecznie podziękować za ten wpis, za ten artykuł, który popełnił. Dla nas, myślę, katolików, jest, że tak powiem, do nauczenia się na pamięć. Ponieważ kiedyś arcybiskup Fulton Sheen i wielu z nas lubi się odwoływać do tych słów, powiedział, że w momentach kryzysu Kościoła to właśnie świeccy będą tymi, którzy będą korygować kurs biskupów i kapłanów. I oto, drodzy widzowie kanału Moc Słabości, drodzy świeccy, po wysłuchaniu materiału, który właśnie oglądacie, będziecie mieli merytoryczną możliwość dyskutowania z kapłanami, którzy wypowiadają Kościołowi posłuszeństwo. No, to znaczy, będziecie niejako wezwani do tego, żeby im przypomnieć, że po pierwsze, Maryja nigdy nie wyprowadza z Kościoła. Po drugie, jedyną arką ocalenia jest Kościół. Po pierwsze, ślubowanie posłuszeństwa jest ślubowaniem posłuszeństwa nie tylko swoim przełożonym, ale także Chrystusowi. Bo przecież Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Nieposłuszeństwo Kościołowi jest nieposłuszeństwem samemu Chrystusowi. I oto ksiądz Przemysław Podlejski rzecze tak. Punkt pierwszy. Ksiądz, który uporczywie trwa w nieposłuszeństwie i nadal pełni czynności kapłańskie, w istocie nie działa w imieniu Kościoła, ale w swoim. To przełożony posyła przecież prezbitera do pełnienia misji Kościoła, co w konsekwencji przybiera znamiona, uwaga, sekciarstwa. Z języka łacińskiego seco oznacza odcinam. Odcinam się od Kościoła. Drodzy świeccy, posyłajcie ten materiał, który teraz słyszycie, o który teraz oglądacie, w te miejsca, gdzie jest problem z nieposłuszeństwem. Może posyłajcie do kapłanów, którzy wypowiadają Kościołowi posłuszeństwo. Teraz już nie będzie usprawiedliwiania, że oto nie wiedziałem, że tak wygląda kwestia nieposłuszeństwa w Kościele na podstawie Słowa Bożego, na podstawie prawa kanonicznego, na podstawie objawienia. Uwaga, dzisiaj nie sięgam do żadnych objawień prywatnych, do żadnych objawień zatwierdzonych przez Kościół. Sięgam do czegoś bardziej istotnego, do samej esencji nauki Kościoła katolickiego, do Słowa Bożego, do kodeksu prawa kanonicznego. A zatem przejdźmy do punktu drugiego. Ksiądz, na którego została nałożona kara suspensy, czyli jest zawieszony, nie może sprawować sakramentów i sakramentaliów, głosić Słowa Bożego, nie wolno mu również nosić stroju duchownego. Kara suspensy, czyli zawieszenia, może zostać zniesiona, jeżeli suspendowany podporządkuje się poleceniom przełożonego, któremu przyrzekał posłuszeństwo. Szatan poszedł drogą nieposłuszeństwa. Jeżeli ktoś z was studiował teologię, to dokładnie wie, że istotą grzechu pierworodnego jest nieposłuszeństwo, jest bunt. Szatan jest tym, który powiedział Bogu: non serviam, nie będę ci, Boże, służył, nie będę ci posłuszny. Punkt trzeci. Jeżeli jednak suspendowany ksiądz wykonuje czynności kapłańskie, a przecież takie sytuacje się zdarzają, to udzielane przez niego rozgrzeszenie jest, uwaga, nieważne. Wszyscy świeccy już teraz to wiemy. a msza święta sprawowana jest ważnie, ale niegodziwie, to znaczy sakrament działa obiektywnie ex opere operato, co to znaczy, to z języka łacińskiego, na podstawie dokonanej czynności, niezależnie od tego, czy ksiądz prowadzi grzeszne, czy święte życie, co odsłania prawdę, że Bóg jako sam działający przez sakrament nie uzależnia się od kondycji moralnej księdza. W żadnym razie nie wolno jednak dojść do wniosku, iż skoro msza święta jest ważna, to nie ma problemu, ponieważ skutki sakramentów zależą jednak także od dyspozycji tego, kto je przyjmuje. Proszę sobie otworzyć Katechizm Kościoła Katolickiego numer 1128. Tam jest to bardzo dobrze wyjaśnione, jeszcze bardziej szczegółowo. Tłumaczy to formuła ex opere operantis z języka łacińskiego na podstawie tego, czego dokonał działający, co oznacza, że jeżeli przyjmujący jest zamknięty na łaskę Bożą, uwaga, to nie uzyska owoców płynących z sakramentu. Tym bardziej takich owoców nie przyniesie Eucharystia sprawowana przez zasuspendowanego księdza, który łamiąc posłuszeństwo nie trwa w jedności z Kościołem. Co więcej, taki ksiądz traktuje sakramenty tak, jakby był ich mocodawcą lub właścicielem. A są one przecież skarbem Kościoła, przez co popełnia ciężki grzech i bierze za to odpowiedzialność przed Bogiem. Ktoś powie, znowu o tym posłuszeństwie, nuda, posłuszeństwo, co się czepiliście tych księży, prawda, pobożnych księży przepełnionych modlitwą, a że wypowiedzieli posłuszeństwo swoim przełożonym, widocznie mieli jakieś do tego argumenty. Posłuszeństwo jest bardzo ważne w Kościele, ponieważ, i sięgnę znowu do argumentu biblijnego, ponieważ całe zło we wszechświecie i w sercu człowieka, w sercu Adama i Ewy rozpoczęło się od buntu, od nieposłuszeństwa, kiedy Adam i Ewa stwierdzili, że nie będą posłuszni Bogu, że tak powiem, zeżrą, przepraszam za brzydkie słowo, zjedzą zakazany owoc z grzechu, z drzewa poznania dobra i zła, które znajdowało się w samym centrum rajskiego ogrodu. Dlaczego w centrum? To są wszystko symbole. Wiemy, że wszystko, co jest w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału, jest symbolem, jest pewnym poematem, w związku z tym nie wolno tego odczytywać dosłownie. Dlaczego drzewo poznania dobra i zła znajdowało się w samym centrum ogrodu rajskiego? Ponieważ Pan Bóg bardzo poważnie traktuje naszą wolność, ponieważ bez wolności nie ma miłości, Bóg jest miłością, a całe życie wieczne polega na miłości. Nasza wiara, jak to mówił Jan Paweł I, który we wrześniu tego roku będzie ogłoszony błogosławionym, opiera się na zaufaniu Bogu. Nie można ufać Bogu, jeśli się Boga nie kocha. Punkt 4. Osoby, które wiedzą o tym, iż ksiądz został suspendowany, a mimo to korzystają z jego posługi kapłańskiej, na przykład uczestniczą w sprawowanej przez niego mszy świętej, zaciągają na siebie ciężką winę moralną, tak jest, proszę Państwa, ponieważ trwają w tym, co nie jest w jedności z Kościołem. Powiem jeszcze bardziej, rozszerzę to, co ksiądz Przemysław bardzo trafi na podstawie kodeksu prawa kanonicznego Pisma Świętego przedstawił. Ci, którzy słuchają księży suspendowanych, zawieszonych, którzy wypowiedzieli Kościołowi posłuszeństwo, którzy za nimi idą, którzy ich wspierają, którzy mówią, tak księże, dobrze robisz, no bo są przy nim, trwają, nie upominają tychże księży, czyli dają zielone światło na taką działalność poza Kościołem, działalność, powiedzmy sobie szczerze, demoniczną, bo przecież tam, gdzie nieposłuszeństwo, tam zawsze działa zły, tam działa demon. Oni są również odpowiedzialni za to, co się z tym księdzem dzieje, to znaczy za jego duszę, za jego serce, za to, że wciąż trwa w nieposłuszeństwie. Wszyscy nawzajem się nakręcają, i co mają tutaj do swojego świata, nawzajem się, przepraszam za to słowo, ale nakręcają w tej rzeczywistości nieposłuszeństwa. Mówiąc krótko, jeżeli wspierasz księdza suspendowanego, to również jesteś odpowiedzialny za jego grzech, bo umacniasz go w tym, że dobrze, księże, że trwasz w tym grzechu, chociaż przecież być może i ty jesteś zdania, że ów ksiądz nie popełnia grzechu. Nie, obiektywnie jest to grzech. Nieposłuszeństwo przełożonym jest grzechem, ponieważ kapłan, zakonnik, osoba konsekrowana składa ślub posłuszeństwa. I to nie jest jakiś dodatek do kapłaństwa, tylko jest to wyraz miłości, która realizuje się w służbie. Jak to mówił jeden z ojców Kościoła, tam gdzie biskup tam kościół. Dlatego nie chcę gadać od siebie, bo to moje bzdury tutaj nikomu do niczego nie są potrzebne, dlatego sięgnę do artykułu księdza Przemysława. Punkt 5. Nieposłuszny, suspendowany ksiądz zwykle organizuje spotkania modlitewne w halach, remizach, salach konferencyjnych i tym podobne, a więc poza miejscami sakralnymi, kościołami, kaplicami, na co na pewno nie ma zgody własnego przełożonego i biskupa miejsca, w którym ma się odbyć zgromadzenie wiernych. Czyni tak, ponieważ obawia się, iż w miejscach sakralnych zostanie poproszony o okazanie celebretu, dokumentu, który poświadcza, że jest prawowiernym kapłanem, a takiego nie posiada. Kodeks prawa kanonicznego porządkuje życie kapłańskie, życie nas, osób świeckich w kościele, ponieważ kościół jest instytucją także społeczną, jest instytucją, w której biorą udział w swym życiu duchowym, ale też w swym życiu społecznym po prostu ludzie. My, ludzie, funkcjonujemy w społeczeństwie, dlatego kościół nie jest odrealniony, ale działa w konkretnej rzeczywistości społecznej i też jako społeczna instytucja jest porządkowany przez kodeks prawa kanonicznego. Stąd na przykład specjalny dokument, który poświadcza, że ów kapłan jest kapłanem prawowiernym. Już nie mówię o tym, że uczestniczenie w mszach świętych nabożeństwach poza kościołem jest słabe od takiego duchowego punktu widzenia. Oczywiście można to zrobić raz na jakiś czas jako wydarzenie ewangelizacyjne, ale przecież wielu z nas zgadza się z tym, że to kościół jest świątynią, w której zamieszkuje Bóg. Kościół, który został konsekrowany przez biskupa, a biskupi są następcami apostołów. Zobaczcie, wszystko naprawdę ma swoją logiczną jakość. Jedno z drugiego wynika na podstawie Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego. I dalej. To jest bardzo ważne. Punkt 6. Bywa, że nieposłuszny, suspendowany ksiądz posługuje się manipulacją, aby zatrzymać przy sobie jak największą liczbę wiernych, a także pozyskać nowych zwolenników. W tym celu roztacza wokół siebie aurę cudowności, preparuje lub innymi mu w tym, lub inni mu w tym pomagają, świadectwa o rzekomych cudach dokonanych z jego udziałem, na przykład prywatnych objawieniach, uzdrowieniach, darze bilokacji, jednoczesne przebywanie w dwóch różnych miejscach, otrzymanych stygmatach, cudach eucharystycznych i tym podobnych. Przyjrzyjcie się działalności księży suspendowanych. Odkąd wypowiadają Kościołowi posłuszeństwo, nagle ich działalności kapłańskie zaczynają towarzyszyć cuda. Ktoś powie, no tak, no bo tam się dzieją cuda. Pan Bóg przez nich działa. No to... Znaczy, nie wiem, myślę, że aż tacy naiwni chyba nie jesteśmy. Jeżeli ktoś jest tak naiwny i uważa, że tylko Panu Bogu przysługuje działania nadprzyrodzone, to polecam Wam książkę Zły Duch Istnieje Naprawdę. Kiedyś sobie o niej tu mówiliśmy na live'ie prawie półtorej godzinnym. Znany psychiatra o pętaniach, atakach demonicznych i zjawiskach paranormalnych. Tutaj mamy, ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Zły Duch Naprawdę Istnieje. Tutaj mamy przykłady działań nadprzyrodzonych, które dotyczyły osób żyjących poza kościołem, osób, które były opętane. Również one czyniły cuda, wokół nich działy się cuda. Szatan lubi takie, przepraszam, że tak porównam cuda, ale cuda zdarzające się poza kościołem są po prostu manipulacją. Szatan lubi taki kolorowy cyrk. Przepraszam, wiem, że to są bardzo mocne słowa, ale z mojego punktu widzenia, jako grzesznika, ja nie wyobrażam sobie życia poza kościołem. I dla mnie byłoby bardzo dużo dające do myślenia, gdyby nagle mojemu życiu poza kościołem zaczęły towarzyszyć zjawiska nadprzyrodzone, paranormalne. Szatan również potrafi wzbudzać zjawiska paranormalne, żeby nas umocnić w tym, że nie potrzebujemy Boga, nie potrzebujemy Kościoła, nie potrzebujemy posłuszeństwa, nie potrzebujemy pokory. Maryja jest wzorem posłuszeństwa i pokory i Maryja nigdy nie wyprowadza z Kościoła. I dalej. Historia życia świętych przekazuje nam świadectwa o tym, iż doświadczali oni prywatnych objawień, na przykład święta Faustyna Kowalska, stygmatów święty Franciszek, święty ojciec Pio, lub też o cudach, które dokonywały się za ich wstawiennictwem i tym podobne, ale, uwaga, teraz bardzo ciekawe, To bardzo ważne, ponieważ rozstrzyga o wiarygodności tychże zjawisk. Po pierwsze, osoby te były posłuszne Kościołowi, jak również, po drugie, ich doświadczenia zostały poddane osądowi Kościoła. Samozwańczy, cudotwórcy, czy też przekazujący orędzia, które rzekomo pochodzą od Chrystusa lub świętych, nie spełniają tych kryteriów. No bo po pierwsze nie są posłuszni Kościołowi, po drugie odrzucają jakikolwiek osąd Kościoła. Nieposłuszny ksiądz lub inni, którzy mówią o jego rzekomych nadprzyrodzonych darach, najpewniej posługują się oszustwem, zmyślonymi historiami, zwodząc wiernych Kościoła. Raz jeszcze powiem, świeccy, którzy idą za nieposłusznym kapłanem, są odpowiedzialni również za to, że on trwa w nieposłuszeństwie, bo umacniają go w tym nieposłuszeństwie. Drodzy widzowie, jeżeli znacie kapłanów, macie dostęp do kapłanów, którzy trwają w nieposłuszeństwie, idźcie z nimi z tą wiedzą, o której sobie dzisiaj rozmawiamy. Nie chodzi o to, że macie im wysłać mój materiał, bo moje gadanie jest bzdurne i tak dalej. Dzisiaj akurat bzdurne nie jest, bo cytuję konkretny materiał, bardzo analityczny księdza Przemysława Podlejskiego Pallotyna. Natomiast mamy obowiązek zawrócić kapłanów z drogi zatracenia. Święta Faustyna Kowalska bardzo często mówiła, że w piekle widziała wielu kapłanów. I kiedy badamy sobie historię osób, które były obdarzone stygmatami, tymi prawdziwymi stygmatami, tak jak święty ojciec Pio, czy współczesny brat Elia, to zobaczcie, że oni zawsze poddawali się osądowi Kościoła. Kościół świętego ojca Pio na jakiś czas w ogóle wyłączył z życia kościelnego, że tak powiem, zamknął go w celi, ponieważ wciąż badał jego stygmaty. I święty ojciec Pio powiedział, dobrze, będę posłuszny Kościołowi, będę zamknięty w celi, ponieważ wierzę, że Kościół jest jedynym miejscem, w którym mogę rozpoznać wolę Bożą. Poza Kościołem mamy ciemności, bagno, mgłę szatańską, przez którą oczywiście przedzieramy się o własnych siłach, ale może być tak, że kiedy mgła się skończy, przed nami pojawi się tylko i wyłącznie przepaść, w którą wpadniemy i z której już, że tak powiem, wypaść nie zdołamy, ponieważ będzie to piekło. Punkt 7. Chcąc usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo, nieposłuszny, czyli suspendowany, ksiądz zwykle podważa autorytet swoich przełożonych, rozpowszechniając na ich temat oszczerstwa. Siebie zaś kreuje na prawdziwego księdza, świętego czy też mistyka. Czyni to również w celu pozyskania poparcia dla swoich rzekomo słusznych działań, tymczasem uporczywie tkwi w złu. I ostatni punkt, punkt 8. Może się również zdarzyć, iż nieposłuszny ksiądz ogłasza zbiórki na różne cele. Ofiara za odprawione intencje mszalne, zapalenie świecy, pomoc charytatywna i tym podobne, podając numer konta bankowego, na który można wpłacać pieniądze. Za tymi akcjami nie stoi żadna instytucja kościelna, ani diecezja, ani prowincja zakonna. Stoi za to ryzyko wspierania sekty oraz prywatnego portfela nieposłusznego. Księdza, kończy ksiądz Przemysław Podlejski, Pallotyn. Tekst został napisany w Poznaniu 14 lipca bieżącego roku. Księże Przemysławie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za ten tekst, że mogłem się z nim tutaj podzielić na naszym kanale i mam nadzieję, że on pójdzie teraz dalej w świat. I teraz nie dodam niczego od siebie, bo jak mówię, moje gadanie jest bzdurnym gadaniem. Dodam coś od kardynała Roberta Saracha. Moc milczenia, Bóg, rozmowa o wierze, Bóg albo nic. I wieczór się zbliża i dzień się już chyli. Kardynał Robert Sarach. Posłuchajcie, ta książka to jest najnowsza książka kardynała Roberta Saracha. Ona jest dostępna w sklepiku Moc Słabości. Będziemy sobie o niej mówić dość długo, tak jak i o pozostałych dwóch książkach. Natomiast chcę Wam przeczytać taki fragment autorstwa kardynała Roberta Saracha. Bez modlitwy ksiądz słabnie, staje się pusty i szybko zamienia się w maszynę, która niepotrzebnie robi wiele hałasu. Księża muszą poświęcać modlitwie długie chwile w ciągu dnia, muszą rozważać Słowo Boże. Myślę, że sprawą życiowej wagi jest częste odchodzenie na pustynię albo na górę Choreb, górę Boga, tak jak Mojżesz, Eliasz i sam Jezus. Przez 30 lat Jezus skrywał się pod zasłoną naszego człowieczeństwa, ucząc się pracować w milczeniu i ucząc się modlitwy kontemplacyjnej. Ora et labora, takie było jego codzienne życie. Stale rozmawiał ze swoim ojcem, chwile zażyłej bliskości, sam na sam z Bogiem przez długie godziny i całe noce były niezbędnym czasem komunii i bliskości między osobami Trójcy Świętej. Jeśli ksiądz nie naśladuje Jezusa w jego życiu, w zażyłej bliskości z Ojcem, to jest zgubiony. Chrystus bez wahania uciekał, oddalał się od tłumów, które go nękały, żeby w samotności, na modlitwie, kontemplacji i ciszy znaleźć Ojca. Aby pomagać innym, ksiądz najpierw musi prosić o pomoc Pana. Dlaczego o tym mówię? Pustynia. Najczęściej jest tak, że ksiądz, którego upominają przełożeni, otrzymuje, nazwijmy to, karę w postaci takiej, że musi się udać na pustynię. Nie będę mówił, jakiego księdza mi chodzi. Mam nadzieję, że ten materiał będzie na tyle uniwersalny, że będzie miał zastosowanie do wielu różnych księży suspendowanych, czyli zawieszonych. Powiem szczerze, sam bym wyjechał na taką pustelnię, na taką pustynię na pół roku. Bardzo bym się ucieszył, gdyby mi Kościół taką karę narzucił. Oczywiście nie jestem kapłanem, nie mam swoich przełożonych. Dalej, kolejny fragment, tym razem z książki Bóg albo nic, rozmowa o wierze, również kardynał Robert Sarach. Posłuchajcie, chociaż tutaj być może sobie ten tekścik zostawimy na później, ponieważ kardynał Robert Sarach bardzo szczegółowo analizuje, czym jest piekło, czym jest czyściec. Może tak, zrobimy sobie dzielny materiał, teraz tak mi się skojarzyło, słuchajcie. Czym jest piekło, czym jest czyściec, właśnie na podstawie tej książki. Bóg albo nic, rozmowa o wierze. Ale fragment mogę wam przeczytać już teraz. Piekło zaznacza ostateczny rozdział między Bogiem a człowiekiem. Bóg nigdy jednak nie posyła do piekła. Potępienie jest skutkiem wolnego wyboru. Piekło istnieje więc na mocy nieprzepartej woli odcięcia się od Boga. Odcięcie się od Boga, odcięcie się od Kościoła. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa. Seko, odcinam, sekta, to jest ta rzeczywistość, która jest odcięta od Kościoła. Temu bardzo często towarzyszy gnoza. Gnozis z języka greckiego oznacza wiedzę tajemną. Już nie mówię o tym całym, tych wszystkich cudach nadprzyrodzonych, cudach, które mogą być po prostu zwykłym oszustwem autorstwa złego ducha. I na koniec fragment z książki Moc Milczenia, którą sobie teraz wziąłem jako taką moją wakacyjną lekturę. Posłuchajcie. Przed Bogiem w milczeniu stajemy się cisi i pokorni sercem. Przenika nas cichość i pokora Boga i wchodzimy w prawdziwą rozmowę z Nim. Pokora jest warunkiem i konsekwencją milczenia. Milczenie potrzebuje cichości i pokory, a jednocześnie otwiera na te dwa przymioty. Ciekawe, nie? Najpokorniejszym, najcichszym i najbardziej milczącym ze wszystkich bytów jest Bóg. Milczenie jest jedynym sposobem, aby wejść w wielką tajemnicę Boga. Mam pewność, że milczenie jest Bożym wyzwoleniem, które jednoczy człowieka i stawia go w centrum samego siebie, w głębinach Bożych tajemnic. W milczeniu człowiek zostaje wchłonięty przez boskość, a poruszenia świata nie mają już żadnej władzy nad jego duszą. W milczeniu wychodzimy od Boga i przychodzimy do Boga. Jak ważne jest milczenie. To znaczy lepiej czasami, i mówię to do samego siebie, milczeć niż opowiadać bzdury. Lepiej pójść drogą posłuszeństwa, co jest oczywiste, niż diabelskiego nieposłuszeństwa. Bo tam, gdzie nieposłuszeństwo, tam również brak pokory. A pokora i uniżenie i posłuszeństwo to są te rzeczywistości, w których, jeżeli je praktykujemy duchowo, jesteśmy dla szatana niewidzialni, bo szatan nie potrafi naśladować ani posłuszeństwa, ani pokory, ani tym bardziej uniżenia. I jeszcze jeden fragment z kardynała Roberta Saracha. Ewangelia wyjaśnia, jak ważne jest, by nie ufać jałowym entuzjazmom, żywym namiętnościom oraz ideologicznym czy politycznym pokrzykiwaniom. Kiedy w niedzielę palmową Jezus przybył z Betanii do Jerozolimy, zgotowano mu wspaniałe i uroczyste przyjęcie. Lud ścielił mu pod stopami płaszcze i gałązki palmowe, witając okrzykami pochwalnymi syna Dawidowego. Wszyscy wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz król Izraela. Wszyscy dawali świadectwo o wskrzeszeniu Łazarza, już pochowanego w grobie, dlatego tłum witał Chrystusa z wielkim rozmachem. Na wieść o tym triumfalnym wjeździe i wyjątkowo uroczystym przyjęciu cała Jerozolima była bardzo poruszona. Każdy pytał, kto to jest? Zgodnie ze swoim zwyczajem, Jezus wszedł do świątyni i uzdrowił znajdujących się tam chromych i niewidomych. Te cuda wywołały zgorszenie arcykapłanów i uczonych w piśmie. Jezus był jednak szczęśliwy, słysząc, jak na jego cześć wołają niewinne serca małych dzieci. Napisano bowiem, że z ich ust miał zgotować sobie chwałę. Kiedy uroczystości dobiegły końca i zrobiło się późno, w przedziwny sposób nie znalazł się nikt, by ofiarować Jezusowi gościnę i posiłek, więc wyszedł on z miasta i wrócił do Betanii, żeby tam spędzić noc ze swoimi uczniami. Dzisiaj zadowalamy się sprawowaniem obrzędów, które nie mają żadnego wpływu na nasze konkretne życie, gdyż są przeżywane bez skupienia, bez głębszego przyswojenia i bez prawdy. Mieszkańcy Jerozolimy nie zrozumieli głębi nawiedzenia Syna Bożego. Ulegający swym namiętnościom i politycznym ambicjom, lud był demonstracyjnie życzliwy, powierzchowny i hałaśliwy. I dalej, mieszkańcy Jerozolimy chcą przywódcy mesjańskiego, nie próbując pojąć milczącej wielkości orędzia Jezusa. Lud nie przyjmuje Chrystusa w swojej duszy. Oddaje się zwykłej demonstracji siły, nazbyt szykownej i przesadnej. Najtrudniej jest umiłować Jezusa w duchu i prawdzie, by przyjąć Go w swoim sercu i w głębinach swojego jestestwa. Prawdziwe przyjęcie dokonuje się w ciszy. Nie jest dyplomatyczne, nie jest teatralne, ani sentymentalne. To trochę do nas świeckich. Także dzisiaj wśród nas zdarzają się tacy, którzy szukają kapłanów głoszących jakieś sensacje duchowe, mających odpowiedzi na wszystkie pytania. Jak powiedział jeden z bardzo znanych kapłanów, on boi się najbardziej tych, którzy wszystko już wiedzą. Czasami my, świeccy, szukamy raczej przywódców, kapłanów, przywódców czasów ostatecznych, prawda, którzy często posługują się nieposłuszeństwem, którzy nie oferują nam milczenia, którzy nie odsyłają nas do kościoła, tylko odsyłają nas do samych siebie, co jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek formy pokory. Nie szukajmy kapłanów głoszących sensacje duchowe, nie szukajmy kapłanów, którzy będą przywódcami czasów apokaliptycznych, apokalipsy. Idźmy do tych kapłanów, których mamy w parafii. Jeżeli wierzymy w to, że Pan Bóg działa również jako opatrzność Boża i nieprzypadkowo znaleźliśmy się, mieszkamy na terenie tej czy innej parafii. Najczęściej kapłani wykonują ciężką pracę w ciszy, w milczeniu, w ukryciu. Właśnie ci zwykli, niezwykli kapłani z naszych parafii. Dlaczego mówię o tym? Bo sam się o tym przekonałem. Polecam Wam bardzo serdecznie książki autorstwa kardynała Roberta Saracha. One dzisiaj pojawiają się już w sklepiku mocsłabości.pl. I do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się codziennie o 5 rano tutaj na kanale na Różańcu na żywo z Królową Pokoju. Szczęść Boże.